Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jesus Podcastu.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jesus Podcastu.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jesus Podcastu.
No, proszę bardzo. Teraz to transkryptor totalnie nie będzie wiedział, co się dzieje.
To był transkryptor, to nie był prawdziwy człowiek.
Aha, okej.
Okay. W ogóle nie był człowiek, bo to była kobieta.
O, te żarty to ja nie wiem, czy tak możesz. Znaczy możesz tylko dlatego, że jesteś kobietą.
No właśnie.
Okej. Okay. Witamy serdecznie. Ukłony. Jest to odcinek 523.
Znanego podcastu technologiczno-publicystyczno-publicystycznego.
Tak, ostatnio jest publicystyczno-publicystyczny bardzo mocno.
Ja jestem Arlena.
A ja jestem Wojtek. No i witamy w nowym odcinku. Dzisiaj zobaczymy, jak nam wyjdzie. Może będzie troszeczkę krótszy, ponieważ jesteśmy w tak zwanym szale.
Jesteśmy w szale remontowym, przedprzeprowadzkowym i przedurlopowym. Dużo się rzeczy dzieje w takim szale.
Owszem, to takie rzeczy, które czasem są nieprzewidziane.
O, bardzo.
No, ale nie dotyczą technologii bezpośrednio, więc nie będziemy ich poruszać dzisiaj.
Tylko żeby nie zostawić tego tak zupełnie bez komentarza, to możemy jednym zdaniem wam powiedzieć, że nasz remont już właściwie dobiega końca i miał się skończyć jutro,
tak.
Ale zostanie lekko przedłużony, ponieważ nas zalało. Znaczy jest. Ta świeżo wyremontowana kuchnia została zalana, pękł jakiś zaworek 20-letni i on sprawił, że woda lała się po ścianie na zewnątrz domu.
Z sufitów wodospady.
Mm-hmm. Tak, ale naprawdę następnego dnia już prawie, że nie było śladu, ponieważ przyszliśmy właściwie po pół godzinie, odkąd się zaczęło lać. Przypadkiem zupełnie.
Jakimś cudem, tak.
Więc gdyby się lało przez całą noc albo przez tydzień, no to bylibyśmy w dużym kłopocie, a tak to jesteśmy w małym kłopocie.
Ja myślę, że powinnaś złożyć CV jakieś do jakiegoś ministerstwa, żebyś po prostu, żeby cię wzięli na dyplomatę.
Myślisz? Myślisz, że to był odpowiedni opis tej sytuacji?
Takich słów bardzo łagodnych dotyczących tego, co się wydarzyło. No był dramat, słuchajcie, naprawdę był dramat.
Znaczy wyglądało dramatycznie, ale okazało się ostatecznie, że nie było dramatu wcale.
No, ostatecznie nie i niewiele, wygląda na to, że niewiele trzeba będzie poprawek robić, więc uff.
Tak. Uf. I pozdrawiamy naszego znajomego Szymona, który nas tego dnia odwiedził i właściwie tylko dlatego, że nas odwiedził, przeszliśmy się po południu jeszcze raz do domu, żeby ten dom mu pokazać. Gdyby nas nie odwiedził, no to dopiero następnego dnia rano szef naszej ekipy remontowej odkryłby, że na parterze jest wody po kostki, bo pewnie tyle by zdążyło się nalać.
Tak.
To straty zostały zminimalizowane. Mieliśmy jedno popołudnie pełne adrenalinki, a poza tym już naprawdę jest dobrze. Także dziękujemy za wasze modlitwy, których nie było, bo o tym nie wiedzieliście.
Na pewno myśleliście o nas ciepło.
Na pewno.
My o was zawsze myślimy ciepło, więc jakby to tak działa. Wymiana karmy.
Tak, można tak powiedzieć. No dobrze, ale to może wracamy do naszych technologicznych tematów. Ja chciałabym zacytować może jeden komentarz z naszego forum pod wątkiem dotyczącym poprzedniego odcinka. Pegronkiewicz napisał, można się spodziewać follow-upu jakiegoś lekkiego do pana seryjnego przedsiębiorcy. A potem sam zalinkował do dosyć szczegółowego śledztwa wykonanego na LinkedInie. Więc myślę, że to jest wystarczający follow-up. Wystarczy sobie kliknąć w ten post i poczytać. Sama się dowiedziałam kilku fajnych rzeczy. Rzeczywiście pan, który ten artykuł napisał, ma dużo wolnego czasu i postanowił go spędzić właśnie tak. Pan nazywa się Norbert Korbuszewski. No i fajnie. I bardzo się cieszę, że on wykonał to śledztwo, bo ja nie muszę.
Oczywiście.
Ja sobie poczytałam i też możecie sobie poczytać, jeśli macie taką ochotę. A poza tym, co z forum? Wantrow tutaj dziękuję za wspomnienie. Znowu będziesz mi musiał podziękować, bo znowu cię wspominam. Że właśnie tak piszesz, że to sobie słuchasz czasami podcasty po angielsku, a że to jest więcej wysiłku niż polski dla ciebie. Dla mnie też, jakby dla każdego język obcy wymaga więcej wysiłku intelektualnego niż język ojczysty. Dla niektórych nawet ojczysty wymaga bardzo dużo wysiłku. Więc jest to sytuacja zupełnie naturalna, moim zdaniem. I z mojej obserwacji wynika, że nie jesteśmy w stanie nigdy nauczyć się języka obcego, jeśli się go uczymy faktycznie jako obcego, a nie, że w wieku 5 albo 10 lat wyjeżdżamy za granicę i spędzamy tam resztę życia, bo wtedy następuje odwrotna sytuacja. Wtedy ten język, powiedzmy, ojczysty, którego kiedyś się uczyliśmy w domu rodzinnym, może stać się tym słabiej znanym przez nasz mózg językiem. Ale jeśli uczymy się po prostu jako języka obcego, czyli przebywamy w ojczystym kraju, chodzimy sobie na lekcje, od czasu do czasu mamy kontakt z obcym językiem i jest on dla nas zawsze językiem obcym, czyli drugim. I jest to zupełnie normalne, że po prostu w tym języku jest nam trochę trudniej. Ogólnie. Mhm. Bo czasami bywa łatwiej. Na przykład niektóre słowa są krótsze albo śmieszniejsze. Oczywiście. Dlatego czasami sobie tak przeplatamy. Wiem, że wśród naszych słuchaczek i słuchaczy są osoby, które jakby radują się tą zabawą językową wraz z nami, a są też takie, które to razi i to też jest normalne. Bo każdy lubi coś innego.
Oczywiście.
Jednym przeszkadzają takie wstawki obcojęzyczne, a inni myślą sobie, wiem co to znaczy i też mnie to śmieszy.
No, to tak samo jak sam, na przykład ze słuchaniem podcastów. No jedni słuchają, a inni nie.
Właśnie tak.
Bo wczoraj rozmawiałem ze znajomą, która mówi, że mimo tego, że jakby jest oswojona ze słuchaniem generalnie, bo słucha bardzo dużo audiobooków, tak podcasty zupełnie nie. Jakoś jej ta forma nie leży.
To mnie akurat zupełnie nie dziwi, bo podcasty są realizowane w zupełnie inny sposób niż audiobooki. W innym tempie nawet atakuje cię ta treść. Czasami,
no, może tak.
W zależności od osobowości też powiedzmy prowadzącego lub prowadzącej, no ta dynamika jest inna. To raczej nie jest treść, którą się słucha, żeby się na przykład wyciszyć albo do snu. No tam się po prostu dużo dzieje. Ja bym porównała podcast tak pod względem dynamiki do rockowej piosenki, a audiobooka do takiego mellow yellow.
Mellow
do
yellow
takiej szadę.
No bo trochę o to chodzi, żeby to też trochę rozruszało nas, nie?
To prawda, tak, bo ja również prowadzę swój własny podcast, który wprawdzie bardzo rzadko pojawiają się odcinki w ramach tego podcastu, ale to wynika
Znam też inny taki podcast, który ma tak, nie?
Ja też. To wynika z tego, że no, wybrałam sobie bardzo czasochłonny i pracochłonny format i na mojej liście rzeczy do zrobienia jest on zawsze na samym końcu, więc dopiero jak znajdę czas, wszystko inne zrobię, to wtedy siadam do tego.
No tak.
W tym roku na razie pojawił się jeden odcinek, a planowałam publikować raz w miesiącu. Że trochę to
Ile
się nie zgadza.
Ile tych miesięcy już jest?
Już minęło 6, więc na razie jest raz na pół roku.
No
w każdym razie właśnie ja go prowadzę sama. Nie ma tam rozmowy. I sama zauważyłam, że w inny sposób mówię nawet. Mówię trochę ciszej, tak mi się przynajmniej wydaje. Może ktoś z tutaj słuchających nas słucha również tego mojego podcastu, który nazywa się Po cudze mówi, gdzie uczę angielskiego z konkretnego filmu. W każdym odcinku wybieram inny film. Staram się, żeby to były filmy takie, powiedzmy, klasyczne, znane wszystkim, że nie trzeba go specjalnie oglądać po to, żeby wiedzieć, o czym mówię w podcaście, ale jeśli ktoś nie widział, to zawsze warto najpierw obejrzeć, bo w podcaście są oczywiście spoilery, gdyż ja analizuję cały scenariusz, całe wszystkie dialogi.
No tak.
Pojawiają się też dialogi z ostatniej sceny na przykład, która może być kluczowa.
Ale jak ktoś obejrzy jeden z tych filmów, to na pewno nie straci, bo to też są dobre filmy.
Tak, no staram się, żeby były dobre. Chociaż wybrałam jeden niedobry i było to bardzo celowe, a mianowicie 50 twarzy Greya. Ale to wynikało z tego, że chciałam w tym odcinku powiedzieć też o tym fantastycznym spektaklu w Teatrze Polonia, o którym już kiedyś też mówiłam i na który się wybieramy zresztą jesienią, nie wiem czy pamiętasz.
Powiedziałaś mi, że idziemy do teatru, nie mówiłaś na co, ale sprawdziłem sobie w kalendarzu.
Tak.
To widzisz, jaki mam hak na ciebie.
No,
ale tak,
masz hak, nie? Lubka w kalendarzu. Udało mi się kupić bilety, bo już Teatr Polonia ustawił sobie kalendarz na najbliższe miesiące, więc ja już obejrzę ten spektakl po raz trzeci.
Wow.
Na żywo. Bardzo się cieszę, bo jest po prostu fajny.
No i dobrze, super. Ja też się cieszę, bo wreszcie go zobaczę.
Ale musisz najpierw obejrzeć film, niestety.
Dobrze, ale to,
tak, na dwa
ale
dni
to się
przed.
Ogląda jak w majtkach czy nago?
Ja bym oglądała w ubraniu.
Tak?
No wiesz, zależy też z kim będziesz oglądać, gdzie, o jakiej porze dnia.
No bo to w kinie to rzeczywiście ciężko.
Tak. Tak,
niby ale jest ciemno, ale mogą cię wyprowadzić w kajdankach.
Ja myślę, że w kinie już nie grają tego filmu, już to się nie opłaca w zupełności, ale można obejrzeć na jakimś domowym sprzęcie, tak żeby po prostu być na świeżo, bo wtedy żarty ze spektaklu będą dla ciebie po prostu miały głębsze znaczenie i będą zabawniejsze.
Jasne. Dobrze, dobrze, tak zrobimy. Kochana, czy ty masz trochę techniki dzisiaj, kącik swój?
Mam taki kącik.
Bardzo się cieszę. Ja do niego jeszcze dokleję moje trochę techniki też, ale To za chwilę.
Obejrzałam ostatnio TikToka, w którym pan polecił hack na to, żeby pomimo niewykupienia abonamentu lub dostępu do jakiegoś konkretnego artykułu na stronie internetowej należącej do jakiejś gazety, móc mimo to za darmo przeczytać treść tego artykułu.
Czyli obchodzenie paywalla.
Obchodzenie tak zwanego muru płaceniowego.
Tak.
Bo pay to płacić, a wall to mur. No i pan pokazuje to na przykładzie artykułu w witrynie gazety The New York Times. I sprawdziłam na swoim telefonie i rzeczywiście to działa.
Okay.
To znaczy, kiedy otwieramy stronę mobilną, pojawia tam się takie okienko wyskakujące, czyli pop-up, bo pop-up to jest właśnie tak wyskoczyć, gdzie jest napisane albo się zaloguj, albo się tam zarejestruj mailem, albo nawet zapłać, różne takie
rzeczy.
Żeby
przeczytać całość.
Żeby przeczytać całość. I faktycznie sposób, który on proponuje, działa. I byłam w stanie przeczytać całość artykułu, który teoretycznie był niedostępny. Ale wypróbowałam tę samą sztuczkę na stronie Gazety Wyborczej i już niestety... Tam są lepsze inżyniery, które to naprawiły, no i tam nie wyświetla się ten artykuł, mimo wykonania tej sztuczki. Ale to tylko świadczy o tym, że należy po prostu próbować i warto próbować. Jak natrafimy na jakiś artykuł płatny, spróbujmy, może zadziała, może nie zadziała. Najlepsza odpowiedź na wszystkie pytania, czyli to zależy. A na czym sztuczka polega? Już mówię. Gdy jesteśmy na stronie mobilnej tej konkretnej strony, zaznaczam, że chodzi o czytanie na iPhone'ie.
Okay.
To scrollujemy sobie na sam dół ekranu, tam gdzie mamy ten wiersz z adresem strony. I po lewej stronie przy tym wierszu są takie dwie literki AA. Jest to bynajmniej skrót żadnej instytucji. Jest to małe A i duże A. I tam sobie klikamy, wyskakuje nam menu, w którym, w zależności od języka, w jakim to menu się pojawi, wybieramy opcję na samym dole, pokaż readera, zapisane jako readera, ewentualnie po angielsku show reader.
Yes.
I tam sobie klikamy i wtedy pojawia nam się ten artykuł w wersji czysto tekstowej.
Tak, to mam tu kilka gwiazdek do tego.
Pokaż po pierwsze, swoje gwiazdki.
To jest bardzo stara metoda obchodzenia, więc...
Ja nigdy nie mówiłam, że będę pokazywać same nowe rzeczy.
Nie, oczywiście, ale to te gwiazdki to nie jest ale, tylko to jest i.
Dobrze.
Czyli to jest zgodnie z zasadą improwizatorską. Tak. Nie mówimy ale, tylko dokładamy coś nowego.
Yes,
więc ja tylko dokładam nowe informacje. Więc ta metoda rzeczywiście przez lata działała i bardzo się dziwię, że The New York Times jeszcze tego nie załatał, bo to jest bardzo proste do załatania.
Pewnie tak, skoro Polakom się udało.
No nie, no bez przesady. Polacy akurat, jeżeli chodzi o kod i programowanie, to są naprawdę dobrze. Natomiast to jest stara metoda i rzeczywiście na niektórych stronach działa. I ona też działała w przeglądarce internetowej Safari, bo ona też ma ten tryb reader, więc jakby tak samo działa na komputerze. I Chrome też chyba, o ile dobrze pamiętam, też ma taki tryb. Teraz spróbuję sobie to włączyć.
Niektórzy mówią Chrome, a niektórzy mówią Chrome.
Chrome.
Więc chodzi o te przeglądarki.
Dobrze, że nie mówią SROM.
Zapisaną Chrome. Akurat SROM dobrze jest mówić, bo jest to wspaniała część ciała. Zresztą no, od nazwy tej części ciała pochodzi przymiotnik sromotny. Nie wiem, czy wiesz.
Ha, sromotny.
No.
I sromotnik?
Jest taki chyba muchomor sromotnikowy
tak,
właśnie.
Dokładnie, dokładnie. Szukam właśnie w Chrome, czy ja to gdzieś znajdę, więcej narzędzi, bla, 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 bla. No nie mogę tego znaleźć, ale gdzieś tu wydaje mi się, że też był taki tryb właśnie.
Jak znajdziemy, to podlinkujemy,
żeby otworzyć daną stronę, po prostu dostać tylko treść. Ale myślę, że jest coraz mniej stron, które da się w ten sposób obejść. No i jeszcze jedna gwiazdeczka. Oczywiście zawsze jesteśmy za tym, żeby wspierać media, które są dla nas ważne i według nas tworzą wartościowe treści, więc za te treści warto zapłacić.
Tak, szczególnie jeśli regularnie czytamy, korzystamy z treści jakiegoś konkretnego tytułu, to warto. Ale ja na przykład nie korzystam za często. Trzeba przeczytać jakiś jeden artykuł na miesiąc, który mi ktoś podlinkuje, no to to raczej bym się jednak nie zdecydowała na abonament.
No tak, bo to wiesz, no musisz zapłacić za miesiąc, a tak naprawdę chcesz dostęp do tylko jednego artykułu. Podoba mi się taka metoda, że na przykład na niektórych stronach chyba Medium tak robi, że daje ci w danym miesiącu za darmo można przeczytać 5 artykułów, a później musisz zapłacić. Więc to jest rozwiązanie na takie właśnie sytuacje, że no chcesz coś przeczytać, jedną rzecz, no to trudno, żebyś nagle musiała płacić za dostęp do wszystkiego, nie?
Tak. I to myślę, że też jest bardzo dobra zachęta do tego, żeby faktycznie później zapłacić za dostęp do większej liczby treści, no bo korzystasz sobie, mówisz, o, fajne rzeczy robicie, szanuję waszą pracę, wiem na czym ona polega, bo ja w tej chwili nie wiem, na czym polega praca i jakości, nie jestem w stanie ocenić, jeśli nie są mi dostępne żadne artykuły na danej stronie.
No tak.
Czyli to jest taka metoda, pierwsza działka gratis, no i ona sprawdza się od lat w wielu krajach, między innymi w Kolumbii, więc dlaczego nie wykorzystać tego również w Europie Środkowo-Wschodniej.
To prawda. To skoro The New York Times się pojawił, to ja nawet może pociągnę temat, bo akurat chcę opowiedzieć o artykule, który tam znalazłem. I tu jest mostem będzie to, że link do niego znalazłem na Reddicie i ktoś, kto wrzucał go na Reddita, wrzucił linka, który ewidentnie jest odblokowanym artykułem, bo nawet na stronie The New York Times jest taki box, w którym jest informacja: ten artykuł został tobie wysłany przez naszego subskrybenta. Czyli ktoś, kto płaci, może wysłać specjalnego linka komuś, tak żeby dać mu możliwość przeczytania tego artykułu, tylko że wiesz, ktoś wrzucił to na Reddita, więc wszyscy użytkownicy z Reddita mogą sobie tą treść przeczytać. Wy zresztą też, no bo ja też mam zamiar tego samego linka wysłać do opisu odcinka. Natomiast artykuł jest bardzo fajny i to też jest też ciekawostka a propos tego trybu Reader, że ten artykuł tak naprawdę jest bardzo krótki i tylko, że jest podzielony na jednozdaniowe, takie jedno zdania, więc jak oglądasz go na telefonie czy na komputerze, to musisz dużo scrollować, bo oprócz tego, że masz tekst właśnie podzielony na takie króciutkie akapity, to w tle jakby jest animacja ładna zrobiona dotycząca jakby tego, o czym jest artykuł. No i że masz dodatkowe informacje, widzisz, o co chodzi. Więc on jest bardziej takim cukiereczkiem, że fajnie go obejrzeć, wiesz, na dużym ekranie. Na telefonie też oczywiście można, ale jakby treściowo to nie jest jakoś super, wiesz.
Dużo tekstu.
Dużo tekstu. I to jest tekst dotyczący GPS-a. I nawet poruszaliśmy chyba gdzieś tam jakoś przy okazji temat GPS-a, że zdarzało nam się, że na przykład, nie wiem, no gdzieś nam te nasze telefony wariowały, że nas ustawiały gdzie indziej na mapie niż byliśmy faktycznie.
Szczególnie jak samochodem jedziemy, to też czasami ta mapa zaczyna się nagle kręcić i widzimy widok jakby z drona, który jest w ruchu, niż faktycznie to, gdzie się znajdujemy i dokąd chcemy jechać.
No i tam czasem się zdarzają właśnie takie dziwne zachowania. Nawet mi się, pamiętam, że przez to, że na podstawie GPS-u HomeKit decyduje o tym, czy my jesteśmy w domu, czy nie, to a mamy taką automatyzację włączoną, że jeżeli oboje wychodzimy z domu, to nasze kamery przełączają się w tryb streamuj i nagrywaj, czyli jeżeli zobaczą ruch, to od razu włączają nagrywanie. No kwestia bezpieczeństwa i fajnie, że można tak zrobić. No ale właśnie ten GPS jest triggerem, nie? Że jeżeli wyjdziemy i oddalimy się na ileś tam metrów, to on wtedy przełącza się w ten tryb. I zdarzały nam się sytuacje, że nagle się kamery wysyłały powiadomienie, że się przełączyły w tryb nagrywania, mimo tego, że byliśmy w domu, więc ewidentnie...
I odwrotnie, wszyscy wyszliśmy i one się nie włączyły w tryb
dokładnie
nagrywania.
Więc no, widać, że też Apple powinno chyba nad tym posiedzieć i na przykład, nie wiem, zrobić dodatkowy sposób weryfikacji tego, czy jesteś w domu. Na przykład, czy telefon jest podłączony do Wi-Fi, nie? Mhm. Więc jeżeli te dwa warunki są spełnione lub niespełnione, no to powinien w ten sposób decydować, czy ktoś jest, czy nie. Ale to już tam drugorzędne. W każdym razie, rzeczywiście system GPS-owy, to jest amerykański system, jest...
Od razu powiem taka ciekawostka językowa, że GPS to jest skrót od Global Positioning System, czyli system pozycjonowania globalnego.
Zgadza się. I to jest amerykański system, który jest już dość przestarzały. Bo satelity, które nam udostępniają taką możliwość, bo działa to w ten sposób, że nasz telefon, czy w ogóle urządzenie, które ma w sobie odbiornik GPS, łączy się z satelitami, czterema najczęściej, żeby mieć dobrze wyliczyć tę pozycję. Satelity wysyłają sygnał, obliczają, jak długo ten sygnał trafia do naszego telefonu i jak długo wraca. No i to obliczenie jest wykonywane na naszym telefonie chyba i on decyduje o tym, aha, jestem, dostałem informację z czterech satelit, gdzie one są, wszystkie mają jakby swój zegar dobrze wymierzony co do tam milisekund, więc wiedzą, w którym są miejscu, o której dokładnie godzinie i ta informacja trafia do telefonu, telefon sobie oblicza, aha, jestem tutaj, nie? Po prostu to jest czysta matematyka. Natomiast te satelity latają już po niebie długo. Część z nich, mimo tego, że miały latać 5 lat i to miał być koniec życia takiej jednej maszyny, to niektóre przedłużono im czas życia do lat 15, więc jakby to już są bardzo przestarzałe rzeczy. Oprócz tego te sygnały, jak się okazuje, i właśnie te ostatnie konflikty nam pokazały, konflikty zbrojne, pokazały, jak łatwo jest niestety zaburzyć ten sygnał, bo są specjalne urządzenia, które, takie wielkie radary, które któraś ze stron konfliktu stawia i włącza, wysyłając jakby zabrudzone te dane do naszych telefonów w danym obszarze, co oznacza, że właśnie telefonowi czy sprzętowi, który jest w tym obszarze, wydaje się, że jest gdzieś indziej. I to ma wpływ zarówno na nasze personalne urządzenia, ale ma też wpływ na samoloty, które też korzystają z GPS-a do pokazywania, gdzie są. Chociaż mają na szczęście jakieś alternatywy, że gdyby GPS wysiadł, to jeszcze jakby samolot może lecieć dalej, ale zdarzyło się, że jeden z samolotów, lecąc w okolicach Izraela, bo tam też ten konflikt zbrojny jest i tam też są te sygnały zaburzane, to zdarzyło się, że prawie wleciał na przestrzeń powietrzną Iranu i co by się mogło bardzo źle skończyć dla niego, a to był jakiś tam biznesowy lot, wiesz, no ale w każdym razie no, takie sytuacje też się zdarzają, sygnały po prostu są, bardzo łatwo je zaburzyć czy zabrudzić właśnie danymi, które wysyłane są z anten postawionych na ziemi. No i oprócz tego są inne systemy, na szczęście. Znaczy, w ogóle nasza Ziemia jest cała okrążona mnóstwem satelitów i to, wiesz, tych systemów właśnie lokalizacji naziemnej jest dużo. I co ciekawe, trochę na razie nie są aż tak popularne. I nie wiem, szczerze mówiąc, musiałbym to sprawdzić, czy nasze telefony na przykład są w stanie obsłużyć Galileo, czyli europejski system pozycjonowania, bo ten europejski, jak się okazuje, oprócz tego, że wysyła sygnał taki czysty GPS, znaczy, no właśnie nie GPS, ale lokalizacyjny powiedzmy, to oprócz tego ma system jakby takich kluczy, czyli jeżeli nasz telefon czy jakiekolwiek urządzenie dostaje sygnał Galileo, że jesteś tu, no to dzięki temu, że on wysyła też kluczyk, to mamy potwierdzenie, że to jest prawdziwy sygnał. Jakby trochę trudniej jest go, wiesz, oszukać, zagłuszyć i tak dalej. Więc to jest spoko, ale nie mam pewności, czy nasze iPhonesy jakby wspierają Galileo. Może tak, a to jest do sprawdzenia. No i oprócz tego, jakby te satelity, które latają wokół Ziemi, bardzo łatwo jest je zniszczyć. No, wystarczy parę rakiet, wiesz, takich normalnie zbrojnych.
Ja akurat nie mam, więc nie byłoby mi wcale tak łatwo, ale są tacy, co mają.
Są tacy, co mają i są tacy, którzy
chcieliby to zrobić.
Mogliby i chcieliby to zrobić i jak najbardziej mogą w bardzo łatwy dla nich sposób niestety cały system położyć. A ten system jest mega popularny i tak naprawdę, wiesz, globalnie działa na mnóstwo urządzeń, więc jakby no jest jakby bardzo duża potrzeba, żeby zmodernizować ten cały system, ale niestety Stany Zjednoczone, mimo tego, że nawet parę lat temu powstał jakiś plan na nowe satelity, trochę bardziej zaawansowane technicznie i tak dalej, to nic się w tym temacie nie dzieje, więc po prostu...
No bo działa, więc po co to zmieniać?
Trochę tak, bo też rzeczywiście jakby te satelity żyją dłużej niż się spodziewali, wiesz, konstruktorzy, no bo oni założyli tam ten czas życia na 5 lat, później się okazuje, że jednak latają i wszystko jest w porządku, więc nie trzeba nic tam zmieniać. I jakby okej, okay, to jest eko, nie? No bo nie niszczymy niczego, wykorzystujemy jak najdłużej to, co już powstało, spoko, no ale z drugiej strony po prostu jest to nadal bardzo narażone na niebezpieczeństwo zniszczenia po prostu całego systemu, który może zaburzyć i sparaliżować naprawdę wiele branż, które na tych danych polegają. Także no, ktoś zwrócił na to uwagę, New York Times zwrócił na to uwagę i rzeczywiście coś się powinno zadziać. No ja mam nadzieję na to, że...
Czyli treścią tego artykułu jest warto to zmienić, tak?
Warto to zmienić. Na końcu jest napisane "In a race over time itself, the United States is losing." Czyli przegrywa.
Tak, lose to przegrywać. Przypomnijmy, że zapisujemy to przez jedno O, a nie przez dwa, tak jak niektórzy by chcieli.
A bo... losing, a no tak, a czyta się tak, jakby to były dwa O.
No bo lose. Czyta się przez U, a nie przez O.
No tak.
Lose. Ale jest takie słowo, które zapisujemy przez dwa O, ly, o, osy, e i czytamy je lose.
Lose.
I to jest luźny.
Tak.
Luźny albo wyluzowany, albo łatwy, kiedy mówimy o rozwiązłości.
O! A, tak? Można też tak powiedzieć o człowieku?
Tak. Głównie niestety się tak mówi o kobietach.
Okay.
Bo przecież to jest wada, jeśli kobieta ma wielu partnerów, a jeśli mężczyzna ma wiele partnerek, to jest przecież poważany.
No tak wszyscy mówią, a nie wiem, czy to jest...
No ale dlatego właśnie mówię, że szkoda tego słowa lose
no tak,
nie
tak,
używa się częściej. Zwykle opisując mężczyzn.
Mhm. No, rozumiem. W każdym razie warto rzucić okiem na ten artykuł też pod względem właśnie technicznym, jak jest zrobiony, jak są zrobione te animacje w tle i jak widać właśnie...
Jest to bardzo ładne i bym powiedziała nawet takie hipnotyzujące.
Prawda?
Można sobie popatrzeć, bardzo powolutku się ruszają te satelity i tak można się po prostu nim przyglądać, jakby były naszym wygaszaczem ekranu.
Troszkę tak i właśnie jak jest informacja o tym, jak długo już dany satelita lata w powietrzu, to jest tekstowo jest podane, że przedłużyli im życie do tam od 8 do 15 lat, a w tle latają sobie satelity, które już na przykład mają przypisany wiek i jest jedna, która ma 27 lat na przykład. Nie? I sobie no
prawie tyle,
czas.
Co ty.
No nie, no bez przesady, jestem znacznie starszy od tej satelity.
Dlatego powiedziałam prawie.
Prawie to też niedoszacowanie, pani dyplomato. Mm. W każdym razie tak, taki temacik satelitarny. No ja liczę na to, że ten europejski Galileo, nie wiem w jakim stanie jakby rozwoju jest. Wiem, że on działa, jakby to na pewno. Natomiast nie wiem jak tam, czy dalej jest rozwijany, czy nie. Ale amerykański GPS niestety jest z tyłu.
Mhm.
To tyle chciałem powiedzieć. Ale miałem zrobić, bo widzisz, miałem dołożyć coś do twojego trochę techniki.
Mhm.
Więc dołożę teraz.
Proszę.
Czy, ja lubię zaczynać od pytania.
Od czy i od pauzy.
Oczywiście. Czy zdarza ci się, znaczy pewnie nie, bo byś szukała takiego serwisu.
Może
ale...
poczekaj na moją odpowiedź.
A może poczekam. Czy zdarza ci się pomyśleć sobie, kurczę, chciałabym na przykład... dać komuś, albo na przykład wysłać w internet link, żeby ludzie się mogli ze mną umówić na spotkanie.
Nigdy.
Tak myślałem. Ale niektórzy mają taką potrzebę, bo na przykład mają taką pracę, że doradzają
tak,
biznesom.
Udzielają konsultacji indywidualnych,
tak.
Albo prowadzą terapię różnego rodzaju.
Na przykład.
Mhm.
No i jest to usługa związana z czasem, jakimś
tak.
Tam wykrojonym czasem w kalendarzu.
Dla konkretnej osoby.
Dla konkretnej osoby i jakby no najczęściej jest tak, że wiesz, no jak się gdzieś tam zapisujesz, na przykład do lekarza, no to oni mają zwykle swój jakiś system kalendarzowy, wpisują twoje dane, bla, bla, bla. Każdy ma inny oczywiście i często jest tak, że one mają te swoje automatyczne, wiesz, wysyłanie SMS-ów z przypomnieniem o wizycie.
Których ja nie lubię, bo ja sobie sama przypomnę, jak potrzebuję.
Dokładnie, no ale w każdym razie i są też takie serwisy dla osób, powiedzmy, prywatnych czy właśnie biznesowych rozwiązań, na przykład Calendly. I oni robią coś takiego, że ustawiasz tam sobie swoje... Każdy dzień masz rozpisany, możesz wpisać godziny, w których jesteś dostępna, plus jeszcze dodatkowo zintegrować to ze swoim własnym kalendarzem i jeżeli do swojego kalendarza wrzucisz coś, co nie jest powiązane jakby z tamtą usługą, to on ci automatycznie te godziny wytnie mm-hmm. z możliwości, wiesz, wyboru przez twoich klientów potencjalnych. Mm-hmm. No to Google właśnie zabił tego Calendly bardzo szybko, chyba że Calendly zaraz znajdzie jakąś alternatywę, czy zrobią jakiś szybki pivot, ponieważ możesz sobie wejść do kalendarza Google, każdy z nas może to zrobić. Mm-hmm. Ty i ja, i nasi słuchacze też.
I słuchaczki też.
I słuchaczki też. Jeżeli oczywiście korzystają z kalendarza Google. Mm-hmm. Ja tu mam teraz otwarty i chcę ci pokazać, że z lewej strony na górze, bo wszedłem przez przeglądarkę, żeby bo chyba tylko tutaj to się da zrobić. Klikamy na ten wielki plusik w górnym lewym rogu, mamy utwórz i tutaj oprócz wydarzenie, zadanie, pojawia się coś nowego. Nazywa się to harmonogram spotkań. Mm-hmm. My sobie w to klikamy i pojawia się zupełnie nowy sposób na dodawanie rzeczy, bo dodajemy sobie tytuł, co to jest, jakie spotkanie, na przykład, no nie wiem.
Na przykład praktyka stomatologiczna.
Praktyka stomatologiczna, proszę bardzo. Praktyka stoma. Będzie łatwiej, proszę bardzo. Możemy sobie domyślną długość spotkania wybrać.
To zależy, ile kto ma dziur. Ale powiedzmy, że godzina jest taka godzina standardowa. Powiedzmy.
Tak, to jest w miarę standardowe. No i wpisujemy sobie ogólną dostępność, czyli mniej więcej w jakich godzinach w dane dni jesteśmy dostępni. Domyślnie są wpisane 9-17 od poniedziałku do piątku, czyli takie standardowe, powiedzmy, godziny pracy pracowników w Polsce. Mamy do wyboru, czy ma się to, czy ten harmonogram ma się powtarzać co tydzień. No i oczywiście możemy wszystko edytować, jakby nie ma problemu, możemy sobie ustawić jak chcemy. Oprócz tego mamy coś takiego jak czas oczekiwania, czyli...
Przeczytaj po prostu to, co tu jest
no napisane. No jest napisane, jakby... Wprowadź ograniczenie zakresu czasowego, w którym można rezerwować spotkania i mamy do wyboru już dostępny, czyli te spotkania już są wszystkie, które teraz kliknę, że okej, no to można je wybierać. Czy ogranicz zakres dat dla wszystkich spotkań według daty rozpoczęcia i zakończenia?
Nie rozumiem tego.
Ja też tego nie rozumiem, więc przeczytałem i nadal to nic nie dało. Maksymalne wyprzedzenie czasowe, z jakim można zarezerwować spotkanie? Aha, no to rozumiem. Czyli jeżeli spotkania są na za 4 miesiące czy 5 miesięcy, to w zależności od tego, ile dni tutaj wpiszesz, to one są widoczne albo nie. Mhm. Okay? Albo i minimalny czas, czyli no, żeby ludzie ci nie brali na przykład na minutę przed, tak, to tu jest wpisane 4 godziny, że na 4 godziny przed danym spotkaniem można sobie...
Takie są domyślne wartości, ale można je sobie edytować. Jak ktoś lubi adrenalinkę, to może sobie nawet wpisać 1 godzinę.
Jasne. No i mamy też oprócz tego, co jest fajne, wybieramy sobie kalendarz nasz prywatny, on jest teraz tak domyślnie zaznaczony i możemy sobie właśnie wybrać, żeby brał pod uwagę ten nasz prywatny kalendarz, czyli jeżeli do niego coś dodamy sami prywatnie, to te godziny i daty wypadną z tego harmonogramu dostępnego dla ludzi, którym wyślemy linka do zapisania się na takie spotkania.
Myślę, że to fajne rozwiązanie właśnie dla kogoś, kto po prostu obsługuje klientów indywidualnych. Mhm. Na przykład właśnie lekarz, czy innego rodzaju specjalista zdrowotny, nauczyciel, który udziela korepetycji, tak, na przykład.
No, ktoś z jakimiś, nie wiem,
tak,
porady różnego rodzaju.
Pani uprawiająca nierząd również, bo przecież ona też ma klientów indywidualnych najczęściej. Mhm. Ale nawet jeśli ma klientów grupowych, no to ta grupa też ma ograniczoną liczebność. Zakładamy, że jest jakiś przedstawiciel tej grupy, który ten termin ustawia, a potem tylko dołącza kolejnych uczestników.
Na przykład.
No, myślę, że fajne narzędzie. Ja osobiście z czegoś takiego bym obecnie nie skorzystała, ponieważ nie prowadzę lekcji tego typu, ani nie uprawiam nierządu już, ale może kiedyś do tego wrócę. No mam na myśli lekcje, a nie nierząd. A jak nie nierząd, to rząd.
Czyli rząd. Okej. Okay. Czyli do rządu cię wezmą?
Wiadomo. Wow. Tego nigdy nie wiesz, kto cię powoła i kiedy. To jest jak z wojskiem.
Trochę jak z wojskiem, to prawda. W każdym razie też uważam, że to jest fajne. Jedyne czego, co mogłoby tu być, ale pewnie Google tego nie zrobi, to możliwość monetyzacji od razu na poziomie, jakby z poziomu tego kalendarza, czyli
że płacisz od razu za to spotkanie.
Od razu ktoś może zapłacić za taką konsultację, nie? Że to by było spoko.
Tak, też uważam, że tak powinno być. Płatność z góry i wtedy masz zagwarantowany ten termin. A jak nie przyjdziesz, no to trudno.
No to już zapłacone.
Trzeba było nie rezerwować.
Dokładnie. Ale myślę, że to się akurat nawet da zintegrować, bo może być tak, że link z możliwością wyboru tej godziny, tak, czyli wyboru tego spotkania, on może być już za paywallem, czyli najpierw na przykład kupujesz godzinę konsultacji jakby na stronie osoby, która ci udostępnia to. Mhm. I jak zapłacisz, to dostajesz linka do tego, żeby się zapisać na jakby już konkretnie, wiesz, dzień i godzinę.
No, myślę, że to nie byłby dobry pomysł.
No tak, bo jak nie widzisz podglądu, to też nie wiesz, czy ci będzie pasowało. No w sumie tak. Mogłoby to być jednak monetyzacja, tylko że wiesz, pewnie Google tego nie robi, bo byśmy się musieli przekopywać przez miliony innych regulaminów i tak dalej, więc no. Bo w Calendly, o ile dobrze pamiętam, jest taka opcja. I w innych tych serwisach też jest taka możliwość, że rzeczywiście ustawiasz stawkę po prostu za godzinę i ktoś płaci, wybiera sobie i to tak działa. Także, ale tak czy inaczej, jeżeli to nie są monetyzowalne albo jakby kwestie monetyzacji można dogadać już bezpośrednio, no to fajne, że można coś takiego zrobić bezpośrednio w googlowskim. Więc to jest nowa funkcja, tego nie było wcześniej. Znalazłem na TikToku.
No proszę, taki no, inspirujący serwis.
No proszę bardzo.
Także którego się nadal nie polecamy dla młodzieży.
Dla młodzieży nie, ale dla dorosłych też nie.
Właśnie.
No. Dobrze, to mamy to załatwione. Jeszcze mamy troszkę czasu. To ja chciałem zahaczyć o kwestię AI, jeżeli mogę. To jest jeden z twoich ulubionych tematów, więc dlatego specjalnie na dzisiaj przygotowałem na ten ostatni odcinek przed urlopem, żebyś poczuła się nasycona.
Dobrze, myślę, że to się uda.
Tak, ale tutaj, teraz zrobię ale. Wydaje mi się, że to akurat może być fajny serwis do tego, żeby w ogóle zacząć przygodę z korzystaniem ze sztucznej inteligencji w swojej pracy czy czymkolwiek. Dlaczego? Już mówię. Znalazłem taki serwis, też znalazłem na TikToku. Mhm. Jest taki serwis, który się nazywa What AI Can Do Today?
To jest bardzo dziwnie zadane pytanie. Bo jeżeli byłoby to faktycznie pytanie zakończone pytajnikiem, to powinno brzmieć What can AI do today? Bo podmiot powinien być poczasowniku modalnym. A skoro jest AI can do, to tam nie powinno być pytajnika. Więc już kwestionuję jakość tej strony, skoro nawet z tytułu nie są w stanie poprawnie gramatycznie napisać. Ale czytajmy dalej.
Zastanawiam się właśnie, skąd oni są. Czy oni są oryginalnie amerykańscy?
O, bo tutaj już jak klikniemy w privacy policy i pojawia nam się polityka prywatności w języku angielskim, tak, to tutaj z kolei tytuł jest bez pytajnika, więc jest poprawnie zapisany. Na samej górze.
Tak, to prawda. No, nie jestem w stanie zweryfikować.
California Residents. Skoro mają jakieś specjalne warunki dla mieszkańców Kalifornii, to zakładam, że jest to właśnie kalifornijski serwis.
Prawdopodobnie tak. No to dziwne, że tak napisali.
No, może Polacy też mówią poszłem albo wyjęłem, więc...
No niby tak, no. Ale na tej stronie oni przeanalizowali ponad 13 tysięcy różnego rodzaju narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, głównie opartych o ChatGPT 4 albo 4o, bo teraz tam rozmawialiśmy o tym, że zrobili nowy 4o, który jest taki super wow. I zrobili, jakby posegregowali te narzędzia na chcę powiedzieć umiejętności, albo na rzeczy, które one mogą zrobić. W takim sensie, że...
Czyli możliwości po naszemu.
Możliwości, a tak oni to nazywają...
Zakres działania.
Tasks. Czyli zadania. Tak, czyli task. Jakie zadanie potrafi dane narzędzie i akurat ta lista jest podzielona właśnie na zaczyna się od zadania, a później jest przypisane do niego narzędzie. I przykładami takich zadań jest znajdź i zapisuj na przykład przepisy różne jedzeniowe.
Kulinarne się mówi po polsku.
Tak. I jest specjalne narzędzie Recipe Box.
Recipe Bugs.
Przepraszam, masz rację. Tak.
Nie ma za co.
Tak, tak. O, to ogromny błąd, oczywiście.
Checks in the mail.
Natomiast po prostu podają ci, mówią, tak, jest takie narzędzie, które zrobi to za ciebie, mm-hmm. I możesz mu podać, co tam chcesz, i on ci znajdzie przepisy i zapisze je gdzieś tam w swojej bazie. Fajna sprawa.
Może na przykład... przetestuję, bo jestem ciekawa, bo mnie by przydało się takie narzędzie, które mu podaje listę składników, które posiadam w swojej kuchni.
Ty mu podajesz?
Tak, mhm. I on mi wymyśla, co mogę z tego ugotować.
Bardzo możliwe, że to też będzie w stanie zrobić, więc mhm. to warto sprawdzić. Na przykład, a może chcesz stworzyć tak zwany storyline?
Co to jest storyline, Wojtku?
To jest w scenariuszu mhm. Oś historii.
No, powiedziałem jakiś wątek, czyli jakaś historia właśnie do opowiedzenia. Mhm. Mhm.
No i proszę bardzo, jest narzędzie, które się nazywa Dolores. No to Dolores robi to właśnie. Mhm. Sprawdźmy to. Aha, że jest to wirtualna dziewczyna lub companion, czyli kolega, koleżanka. Mhm,
towarzysz, towarzyszka.
Tak, no ale można ją zapytać o to właśnie, czy żeby wymyśliła ci jakąś historię i ona ci tą historię opowie. No i może ci wytworzyć jakąś właśnie... do scenariusza, jeżeli coś potrzebujesz, to możesz z nią pogadać i zawsze mm-hmm. coś ci podpowie, nie?
Okay.
Czy potrzebujesz na przykład CV? Ty raczej nie, mm-hmm. ale jak potrzebujesz zrobić, proszę bardzo, jest narzędzie do zrobienia CV ResBee. Mm-hmm. Nie? Można, jako że tych zadań i tych, to, co one potrafią, jest bardzo dużo i czasem właśnie podoba mi się ta strona i sposób, jak została zaprojektowana, bo zaczyna od problemu.
Tak.
Nie, że jakby...
Tak jak właśnie, człowiek.
Tak jak człowiek. To ty masz jakiś problem i chcesz go rozwiązać i chcesz znaleźć do niego narzędzie najlepsze, mhm. jakie jest na rynku, więc wpisujesz swój problem w wyszukiwarkę, bo oczywiście wyszukiwarka tutaj też jest, bo ja tak czytam z listy, a tak naprawdę można poszukać. A oprócz tego mają też na dole taki guziczek z dolny prawy róg i jest pokaż mi przykład, jakie dowolne narzędzie AI.
No, myślałam, że to będzie Mozart's Ghost. Jeżeli ktoś kojarzy film The Net z 1995, to tam właśnie była taka ukryta ikonka na niektórych stronach internetowych. I wirusik się pojawił.
I co się działo?
Nie będę psuć zabawy z oglądania bardzo dobrego filmu, w którym występuje Sandra Bullock, okej? Okay?
Aha, to z Sandrunią, no dobrze, to tak. Obejrzymy. Dobrze, oczywiście. I naprawdę jest to, myślę, że fajnie zaprojektowana strona. Na górze mają jeszcze dodatkowy, bo to jest tam już wyszukiwarka wyszukiwarką, mają też top narzędzi AI. No i tutaj cudowne. Myślałem, że to jest też z przepisami coś, ale nie. Nazywa się Veggie AI i jak się okazuje, zupełnie nie robi nic z warzywami, po prostu robi trójwymiarowe animowane wideo ze zdjęć.
To dlaczego nazywa się Veggie?
No wiesz, ludzie mają różne pomysły.
Znaczy fakt,
na
sprzęt, znaczy firma produkująca komputery nazywa się Jabłko.
No właśnie.
Więc może jest to ten sam sens,
może
ale
to.
Jednak jest to dziwne.
No, trochę. I mają też kategorię AI for my job. I to jest fajne, bo a to jest w ogóle oddzielny serwis, no ale linkują do niego. I tutaj na przykład wpisujesz sobie na jakim stanowisku pracujesz. Mhm. I on jakby pod to stanowisko ci podrzuca różne narzędzia, które mogą w jakiś sposób ci pomóc.
Super.
I to naprawdę, to ja wiem, że AI, wrzeszczymy o tym i wszyscy wrzeszczą i tak różnie, wiesz, no nie do końca zawsze znajdujemy zastosowanie dla siebie. Ja na przykład mam z tym problem cały czas, jakby nie widzę na razie zastosowania, ale to akurat może być one-stop shop. Dobrze powiedziałem?
Nie wiem, nie znam tego określenia, co to jest one-stop shop.
No to jest takie, że taki, nie wiem czy... Tak się nazywają sklepy amerykańskie jakieś, że mówi się o nich, tak?
Nazwa własna?
Czy to jest...
Czy rodzaj sklepu?
Nie nazwa własna ani sklepu, tylko na zasadzie rodzaj sklepu. Czyli
tak
sklep tak zwany wielobranżowy.
A, że... no to mów sklep wielobranżowy, a nie jakieś obce języki mi tutaj. Czyli ta strona to jest taki sklep wielobranżowy.
Ale ja nie wiem, czy to jest to. Ja tylko myślę, że
czyli
to jest to.
Czyli używasz słów, których znaczenia nie rozumiesz. Ja teraz powinnam zapytać do mnie to alibi, a ty odpowiadasz, nie ulega frekwencji.
No tak. No i jest fajny podcast teraz, widzisz, już jest ciekawie. To inaczej. No. W każdym razie One Stop Shop, ja rozumiem to tak, że to jest miejsce, do którego jak przyjdę, to znajdę na pewno coś dla siebie.
Czyli taki Selgros. Nie? To... Pamiętasz drugi odcinek albo trzeci serialu Modern Family, jak Cameron i Mitchell pojechali właśnie do Costco.
Bo tam są tak, takie bo oni sklepy. Mają Costco.
No, no, no i niby pojechali kupić pieluchy dla dziecka. Oni tu jeszcze mają opony, Boże! Akurat wezmę cały zestaw.
Trochę tak.
Ja wyszukam w tym czasie, czy dobrze rozumiemy to pojęcie. What is a one-stop shop?
No, czy to w ogóle istnieje? Ale istnieje chyba, co?
A one-stop shop is a business that offers a multitude of products or services to its customers all under one roof. Czyli to nie jest do końca sklep, tylko raczej jest to firma wielobranżowa, bym powiedziała.
No to nawet dobrze, że to jest firma, bo to jest jeszcze wyżej, nie? Że to niekoniecznie kupujesz, ale po prostu przychodzisz i dostajesz co pewnie szukasz,
tak.
Nie?
Tak samo na przykład w administracji publicznej może to być właśnie jakiś urząd, który też wszystko różne, załatwisz,
a nie, że musisz
różne
jechać...
usługi oferuje. Tak,
tak.
Takim urzędem, na przykład w Stanach, uważam, jest DMV, czyli Department of Motor Vehicles, ponieważ tam można załatwić więcej rzeczy niż na przykład w polskim WORD-zie tak zwanym. Znaczy mamy osobno WORD-y, czyli to są te...
Egzaminacyjne.
Tak, ośrodki egzaminacyjne dla kierowców, a osobno mamy ten dział w urzędzie miasta, czy gminy, czy dzielnicy, w którym wydawane są prawa jazdy. Więc tam jest to tak, połączone. Tak. Aha, więc tam jedziesz i na egzamin, i wypełnić formularz, żeby otrzymać dokument, i tam nawet zrobisz też zdjęcie. Nie musisz osobno iść do fotografa i przynosić
czas.
Wszystko jest na miejscu. I nawet tam również jest wykonywane na miejscu badanie wzroku. Bo te panie urzędniczki z tyłu za sobą na ścianie mają te podświetlane takie tablice z literkami i ci mówią, proszę przeczytać. Jak wszystko czytasz i wszystko jest okej, no to one ci od razu klepią pieczątkę, że dobry wzrok. A dopiero jeśli masz problem, to wtedy cię odsyłają do okulisty. Więc uważam, bardzo dobra usługa. W 2006 roku zapłaciłam za cały proces $26 i dostałam amerykańskie prawo jazdy ważne na 4 lata. Proszę. Bo tam każdy zostaje na 4 lata. Bez żadnego względu na wiek albo stan wzroku.
I po 4 latach trzeba odnawiać?
Po 4 latach kolejny egzamin zdajesz. Po to, żeby się nie nabawić jakichś złych nawyków. No bo wiesz, jak zdawałeś się egzamin w latach 70., jak na przykład pokoleń naszych rodziców, no to tamtego czasu trochę się zmieniły przepisy.
No tak.
Zmieniła się jakość i szerokość dróg. Zmieniła się liczba samochodów na drodze. Nawet zmienił się rodzaj samochodów, bo mamy na przykład teraz elektryczne, albo więcej jest pojazdów dwukołowych. Więc warto po prostu być na bieżąco i cały czas jeździć jak należy.
To może to jest lepszy system niż u nas.
Tak
u
myślę.
Nas to wiesz, dostajesz prawko, jeżeli w momencie dostawania nie było żadnych przeciwwskazań, na przykład fizycznych, że masz dobry wzrok wtedy, no ale wiesz, po 20 latach może być różna sytuacja.
No tak.
Nikt tego później nie sprawdza.
Co to w ogóle za sens bezterminowe prawo jazdy? To znaczy co, kto mi daje gwarancję, że zawsze będzie tak samo dobrze? Nikt nie powinien.
Ja mam i się cieszę oczywiście, bo nie muszę łazić i nie muszę tego załatwiać. Ale zgadzam się, że faktycznie może na przykład po którymś roku życia powinny być obowiązkowe jakieś dodatkowe badania,
egzaminy,
czy coś.
Myślę, że co 4 lata to jest dobry czas, taki nie za krótki i nie za długi, choć pewnie wydaje się, że bija bardzo szybko. Ale też fakt jest taki, że w Polsce w ogóle ten system zdawania egzaminów na prawo jazdy jest po prostu bardzo skomplikowany, bardzo utrudniony, bardzo drogi, bardzo dużo osób na tym zarabia. Więc w Stanach jest to po prostu dużo łatwiejsze. Mhm. Bo przychodzisz do urzędu, tak przynajmniej było te 20 lat temu, kiedy ja zdawałam egzamin. Dostajesz na papierze ja dostałam egzamin, testy w sensie, teorię. Mimo, że w Polsce już były egzaminy zdawane przy komputerze.
To już wtedy?
Tak. A tam dostajesz normalnie kartkę, idziesz sobie na boczek, przy stoliczku sobie wypełniasz, tak jak na poczcie byś jakiś druczek wypełniał, zaznaczasz odpowiedzi, oddajesz po tam 15 minutach, czy tyle czasu, ile ci potrzeba. Pani przykłada taką tą wielką twoją kartkę, bo to jest tak jakby trzy kartki A4, tak jakby były złączone ze sobą tym węższym bokiem. Więc to jest taki
długi...
szeroki pasek papieru. I ona ma takiej samej wielkości odpowiedzi na swoim biurku przyklejone, więc tylko przykłada też ten do szablonu jakby tę wersję, którą masz i sprawdza, ile masz błędów. I jako kierowca, który zdaje egzamin po raz pierwszy, przynajmniej w Kalifornii, tak jest, bo tam zdawałam, możesz na 36 pytań popełnić 6 błędów, bo to jest bardzo duża tolerancja.
No dużo, tak.
Jeżeli zdajesz po raz kolejny, czyli właśnie odnawiasz sobie prawo jazdy, to chyba można było popełnić wtedy dwa błędy. Czyli że zakładają, że już lepiej znasz przepisy, no bo masz doświadczenie jako kierowca.
To też prawda.
No i jak tylko zdasz, to umawiasz się na egzamin praktyczny, który może być następnego dnia, a nie tak jak u nas czas oczekiwania miesiąc.
No to super.
I przyjeżdżasz własnym samochodem.
Właśnie to chciałem poruszyć, że można tam na własnym samochodzie zdawać, nie?
Tak. Przyjeżdżasz albo swoim prywatnym, czy tam samochodem taty, albo mamy, albo możesz przyjechać samochodem wynajętym, który, no ja tak zdawałam, bo nie miałam tam własnego samochodu, więc wynajęłam samochód. Jeździłam sobie nim po mieście przez tam kilka dni, żeby trochę się z nim oswoić, no i pojechałam na egzamin. I wtedy wchodzi egzaminator i pyta, najpierw bez ruszania z miejsca, pyta, gdzie znajdują się poszczególne elementy w tym samochodzie, żeby coś włączyć. Na przykład, gdzie włączasz kierunkowskaz? Mówi, nie włączaj. Tylko mi pokaż. No to okazuje. Tu kierunkowskaz. A gdzie jest tam ogrzewanie tylnej szyby? To była jedna rzecz, której nie wiedziałam, ponieważ nigdy nie musiałam tego włączyć, mieszkając w Kalifornii przez cały
rok. Raczej nie, to prawda.
No, a potem sobie jedziemy zwykłą miejską ulicą. Samochód nie jest oznaczony jako egzamin, ani nic. No i pan ci każe zaparkować w kilku miejscach i po 10 minutach wracacie do ośrodka i on ci mówi, no popełniłaś tyle i tyle błędów. Zdałaś. Dziękuję bardzo.
Gratulacje.
A potem za kilka tygodni ten dokument prawo jazdy przychodzi do ciebie pocztą. Normalnie w skrzynce go znajdujesz, nie musisz jeździć specjalnie. I tak to powinno być.
Fajny system.
To jest ta jedna rzecz, którą mają przemyślaną, bo tak ogólnie to nie polecam tego kraju.
No nie specjalnie. Jeszcze jakby mieli, podejrzewam, że skoro tak łatwo jest zdobyć prawo jazdy, to podobnie łatwo jest zdobyć broń. I myślę, że to jest duży problem
tego
kraju.
A trudno na przykład się wyleczyć za darmo.
O tak, to prawda. Tutaj trzeba mieć bardzo duże środki na to. Ale to jest ciekawe. Ja jestem na przykład ciekawy, czy ja bym zdał tak z marszu prawko amerykańskie.
Teorię nie, praktykę tak.
A teoria jest trudna w sensie...
Po prostu mają inne przepisy niż my.
No tak, to trzeba by po prostu zrobić, no, poczytać trochę, nie?
Tak.
A właśnie jak, a materiały do teorii, to po prostu kupujesz jakąś książeczkę?
Nic nie kupujesz, bo w tym DMV jest taki stojak, na którym te książeczki sobie stoją i sobie możesz wziąć jedną.
A, super.
Bierzesz sobie taką książeczkę do domu. Ja akurat, ponieważ zdawałam w roku 2006, no to jak przyszłam sobie po tą książeczkę, otwieram pierwszą stronę, a tam pan Arnold Schwarzenegger mnie wita serdecznie, bo on był wtedy gubernatorem.
Oh, nice.
Ja mówię, o, Terminator, czuwa.
Get into the chopper.
I on wtedy właśnie mówi, don't get into the chopper, jeśli nie masz prawa jazdy.
No tak.
I życzy mi wszystkiego dobrego i powodzenia, a potem na kolejnych stronach są przepisy, ale właśnie to nie jest tak, że uczysz się przepisów, tylko jakby są konkretne sytuacje pokazane, co należy w nich zrobić. Więc nie musisz pamiętać na przykład, ile promili mogę mieć, a ile nie mogę. U nas to jest takie bardzo teoretyczne. To znaczy treść tych pytań jest bardzo teoretyczna. A tam masz konkretne
napiłem
problemy.
Napiłem się 50 ml wódki, 3 piwa i wino.
No
jeden,
to nie jedź.
Jedziesz czy nie jedziesz?
No to nie jedź, lepiej. Lepiej nie jedź. Zresztą ja nie miałam możliwości skonsultować się z żadnym, powiedzmy, wykładowcą, no bo ja nie chodziłam na kurs, no nie ma kursów. Jak jesteś osobą dorosłą, pełnoletnią, to po prostu zapisujesz się na egzamin, a wcześniej to sobie jeździsz swoim samochodem w towarzystwie oczywiście osoby, która posiada prawo jazdy od przynajmniej 3 lat i ma przynajmniej 21 lat życia za sobą.
A to z kim jeździłaś wtedy?
No z moim ówczesnym chłopakiem jeździłam.
A, no tak.
I jeździsz sobie po prostu tyle, ile chcesz. No jak jesteś gotowy, to się zapisujesz na egzamin. Więc ja nie miałam możliwości nikogo zapytać, bo ja miałam pytania. Ja chciałam wiedzieć, jak to jest. Na przykład tak jak u nas mierzą w centymetrach linijką, nie? Po tą odległość od linii, jak wjeżdżasz w pole i ci mówią, no za mało centymetrów, także niestety oblewasz. Nie zastanawiając się na tym, że gdybym ja miała w realu tyle centymetrów, to bym tam nigdy nie wjechała, bo bym nie mogła otworzyć drzwi. Bo bym nie mogła wyjść z tego samochodu, nie? No więc to nie miałoby sensu. Więc nie miałam komu zadać tych pytań. I dopiero pierwszą osobą, której mogłam zadawać pytania, był ten egzaminator.
Wow.
Więc jak jechałam z nim samochodem już podczas egzaminu, no to pytałam go o różne rzeczy. Że na przykład w jakiej odległości powinnam jechać za samochodem, który jedzie przede mną? Nie? Jaka jest minimalna odległość? Bo w Polsce może nie ma podanej w przepisach tej odległości za samochodem, ale jest podana odległość za karetką. Nie wiem, czy wiesz.
Nie,
jak jedzie karetka na sygnale i wszyscy ją puszczą oczywiście, czy inny pojazd uprzywilejowany, no to nie możesz sobie tak za nią jechać jak John McClane w Szklanej Pułapce, że ona ci toruje drogę. Tylko trzeba zachować bezpieczną odległość. I ta odległość jest w przepisach podana. Okay. Oczywiście już jej nie pamiętam. Wiem po prostu, żeby się tam nie pchać, więc się nie pcha. Mhm. Więc pytałam, jak jest z tym samochodem poprzedzającym. A on mi zawsze mówił safety first. Mhm. Czyli najważniejsze jest bezpieczeństwo. Ale mówi, jest taka zasada, powiedzmy mniej więcej, którą możesz się kierować. Mhm. Nie, że to jest gdzieś spisane. I mówi, to jest zasada 3 sekund. Mhm. I to jest fajna zasada, bo ona obowiązuje niezależnie od prędkości, z którą się poruszasz. Czyli obserwujesz samochód, który jedzie przed tobą i na przykład upatrz sobie jakiś punkt orientacyjny, który mija. Na przykład drzewo, latarnie, znak konkretny i tak dalej. I jeżeli ty miniesz ten sam punkt po czasie krótszym niż 3 sekundy, to znaczy, że jesteś za blisko.
Okay.
No bo te 3 sekundy to jest ten twój czas na reakcję, żeby na przykład zahamować, jeśli samochód przed tobą gwałtownie zahamuje. I to jest świetna zasada, bo jeżeli oboje jedziecie powoli, no to te 3 sekundy to jest mniejsza odległość, no tak. A jeżeli oboje jedziecie szybko, to te 3 sekundy to jest większa odległość. No, ale jest jakby wprost proporcjonalna do czasu, który jest ci potrzebny na zareagowanie. Więc na przykład takie coś mi mówił. Mhm. Zapytałam go też właśnie o to parkowanie, jak blisko coś tam mówi. Safety first. I to jest świetna zasada.
No oczywiście.
Jeśli ja nie czuję się bezpiecznie, no to jakiegoś tam manewru nie wykonam. Nie? Mhm. To, że się świeci zielone światło i powinnam już jechać, ale widzę na przykład, że przede mną idzie jeż. No to dla bezpieczeństwa swojego i jeża nie ruszę jeszcze, mimo że za mną trąbią po mikrosekundzie w Warszawie.
I wtedy wystajesz przez okno i krzyczysz Hedgehog!
I mówię jeżu, a nasz panie?
Można tak powiedzieć też, a to tylko w Polsce. Tak. To wtedy zrozumieją. Chyba.
Także taka historia z za wielkiej wody.
Piękna historia, bardzo ciekawa.
Nie wiem, od czegoś zaczęła, już nie pamiętam. A, wiem, że one stop shop.
One stop shop. Daleko, daleko poszło. Ale fajnie, bo myślę, że nasi słuchacze niekoniecznie znają tą historię twojego zdawania prawa jazdy w Stanach Zjednoczonych, bo że nawet nie
jeśli
wiedzą, że
jeśli przeczytali
tak
moją książkę Władaj i gadaj, to znają, bo tam jest jeden tekst właśnie o tym. Są również inne żarty sytuacyjne, które się w dniu mojego egzaminu wydarzyły. No to ich też nie będę już tutaj cytować. Zapraszam do lektury.
Wladaj.alt.pl. Tak jest. Zachęcamy oczywiście. Zakupy tych książek. Jakby to jest inwestycja w nasz dom teraz.
Nie jest inwestycja w nasz dom, tylko to jest inwestycja we własną wiedzę i we własny rozwój.
Ależ oczywiście. Przede wszystkim.
Tak samo nie idziesz prosić szefa o podwyżkę, mówiąc, na co potrzebujesz wydać pieniądze, które ci da. Tylko mówisz raczej o powodach, dlaczego zasługujesz na tę podwyżkę, czyli wymieniasz swoje osiągi.
Nie, no idziesz i mówisz, że fajnie by było jednak na ten chleb położyć kawałek, wiesz, sera żółtego.
Zresztą możesz sobie oblać keczupem i zrobić napis ser i wtedy masz i z serem, i z keczupem.
I warzywem.
Tak.
No idealnie. Dobrze, no to właściwie tyle na dzisiaj. Więc polecamy serwisy AI for my job i oraz ten dziwnie napisany What AI can do today. Mm-hmm. Bo myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne jakby podejście do tego całego świata tych wszystkich narzędzi AI, które no mogą nam pomóc, tylko rzeczywiście kluczem jest dobranie odpowiedniego narzędzia do tego, co faktycznie musimy zrobić.
No to uznajmy w takim razie, że mój kącik kulturalny dzisiejszy dotyczył zdawania prawa jazdy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Możemy tak założyć.
W sumie jest to właśnie dostęp do innej kultury, więc trochę jak najbardziej uzasadnione jest włożenie tej historii do tegoż kącika.
Moja dyplomatka niesamowita. Wszystko uszyję. Dobrze. Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy.
Nie będziemy się słyszeć przez najbliższe 3 tygodnie.
Tak, usłyszymy się prawdopodobnie dopiero w sierpniu. Odpocznijcie, my też odpoczniemy.
Tak, i też nie mamy pewności jakby czy na początku, czy tam jeszcze będzie jeden tydzień i tak dalej. Sierpień będzie naszym miesiącem przeprowadzkowym, więc to też może być trochę, mówi się po angielsku, hectic.
Mm-hmm.
Tak, dobrze.
Hektyk. Gorączkowy.
Gorączkowy czas. Hectic time.
Mm-hmm. No, może więc tak być. Więc może jeszcze nagramy tutaj w tym miejscu, gdzie teraz siedzimy, czyli w naszym mieszkaniu, w bloku. Może. Gdzie siedzimy obok siebie przy jednym stole, przed nami 2 ekrany. A może nagramy już w naszym nowym domu.
Tam jeszcze w ogóle muszę wymyśleć, jak to wymyślić, na nowo poukładać.
Tak, tak. Jak ustawimy stolik, no. Jak gdzie będą mikrofony, to jeszcze wszystko sobie rozpracujemy. Ale nawet jeżeli nam się to nie uda zrobić docelowo, tak jak będzie długoterminowo, to na pewno wymyślimy jakieś rozwiązanie, nawet tymczasowe, jeśli będzie trzeba.
Oczywiście, spokojnie.
Damy radę.
Także wracamy do was po przerwie wakacyjnej. Trzymajcie się, wam życzymy też odpoczynku i fajnych wakacji.
Życzymy takiej pogody w sam raz, żeby nie było za zimno ani za ciepło.
Tak, tak, tak. Patronki i patronów, zapraszamy serdecznie jeszcze do After Darka, czyli półgodzinnego odcinka specjalnego dla was, bo on będzie za chwilkę dostępny. Natomiast tym, którzy nie są patronami lub patronkami, zachęcamy. patreon.com/wypy. Możecie wejść, zapłacić pieniądze i dostać dodatkowy content. Jest losowy.
I może to być dla was taka forma powiedzenia: a, lubię was, dam wam te 5 zeta, czy ile tam się daje?
No to w dolarach.
To ile tych dolarów tam jest?
3 dolarki chyba jest najmniejszy, zaraz sprawdzę szybko.
To ile to jest teraz? 12 zeta? Czy ile?
No coś w tym stylu, nie?
No to co to jest 12 zeta?
Miesięcznie. I no ale wiesz, no to dostajesz 2 godziny kontentu za to. Proszę bardzo. O, jest tak. Żeby dostać dodatkowe content, 15 zeta.
No co 15 zeta? To tam.
Dokładnie.
Czasem
i to już
się
są
zgubić,
pół odcinki i wszystko tam jest wtedy. Bo jest jeszcze za 10, ale wtedy już nie dostajesz. To jest takie na zasadzie, zrobiliśmy kiedyś taki próg, dlatego że ktoś nam napisał po prostu, że mówi: chciałbym was wesprzeć, ale w ogóle mnie nie obchodzą te odcinki.
A, no tak.
No to proszę bardzo, tutaj po prostu zadyszkę.
Chcę wam podziękować za to, że spędzam z wami czas. I jeszcze jest opcja poważny wąsacz za 30 zeta.
Taka mniej wspierana, ponieważ tam dotyczy, są dodatkowe perki związane ze sklepem Jesłosa,
którego nie ma. Aha, okej, rozumiem.
Ale dostajesz rangę na forum specjalną.
A, no to tak, można się pochwalić przed kolegami.
Tak jest, tak jest. Ale jeżeli oczywiście chcecie nas tak bardzo wspierać, to też można. Natomiast ja myślę, że polecany, najpopularniejszy jest wąsacz, czyli 15 zeta i za to dostajecie dodatkowy content.
A my sobie z tego latem kupimy loda na wakacjach.
Tak, jak najbardziej.
I wam bardzo dziękujemy z góry i z dołu za wszystkie lody.
Dziękujemy wszystkim za wszystkie lody. Pa!
Jesłos Podcast o technologii z wąsem.